Minęła 15. Środa, 14 stycznia, Polski Radio PIK, wiadomości Robert Erdman. Afera bankowa we Włocławku. Łupem przestępców padło kilkaset tysięcy złotych. Policja zatrzymała kilkanaście osób, które wykorzystując tak zwane słupy zdobyły bankowe karty płatnicze i kredytowe. Krzysztof Jastrzębski z włocławskiej policji informuje, że wypłat dokonywano za granicą.
Karty te były pobrane z banków na terenie Włocławka. Karty te były przekazywane następnie do Anglii, gdzie były wypłacane pieniądze lub kupowane za nie towary. W chwili obecnej mamy zatrzymanych 13 osób. Osoba, która kierowała całym tym procederem, dostała areszt 3-miesięczny. Osoby zostają przewożone do prokuratury okręgowej i będą podejmowane decyzje, co dalej.
Grupa wyłudziła w ten sposób kilkaset tysięcy złotych. Kolejarze grożą ogólnopolskim protestem, solidaryzują się w ten sposób z górnikami. Tymczasem lider Solidarności ostrzega posłów, którzy chcą głosować za reformą, słowami: wiemy, gdzie mieszkacie. Politycy Platformy mówią, że nie przestraszą się grup.
Solidarność stawia warunki, strajku nie będzie, jeśli rząd wycofa się z likwidacji czterech kopalń.
Protest będzie się rozszerzał, jeżeli przykładowo delegacja rządowa przyjedzie, nie dojdzie do porozumienia kolejnego. Jeżeli się okaże, że ta ustawa zostanie w tym tygodniu przegłosowana w Sejmie, pójdzie szybką ścieżką do Senatu, pan prezydent podpisze, to my też wiemy, co mamy robić.
Piotr Duda, lider związku, nie chciał zdradzać szczegółów przygotowywanych akcji, ale sugerował.
Ja chcę tym posłom ze Śląska powiedzieć jedno. Znamy wasze nazwiska, imiona i wiemy, gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże.
Rafał Grupiński, szef klubu parlamentarnego PO, uznał to za groźbę niepokojącą.
Więc chcę tutaj wyraźnie odpowiedzieć panu przewodniczącemu Dudzie. Jeśli chce gdziekolwiek ze związkowcami wędrować, to zapraszam do mnie, bo ja odpowiadam za głosowania w Sejmie, żeby pozostawił śląskich posłów w spokoju.
I Platforma nie zamierza zwalniać tempa prac nad ustawą, którą chce do piątku przegłosować w Sejmie. Już na początku przyszłego tygodnia zajęli się nią senatorowie. Sejm, Tomasz Majka, Polskie Radio.
Ukraińskie władze apelują do wspólnoty międzynarodowej o uznanie samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej za organizacje terrorystyczne. To reakcja na wczorajszy ostrzał autobusu, w którym zginęło 12 cywilów, a 16 zostało rannych. Były to wiadomości kolejno 16. Do końca dnia przewaga chmur i przelotne opady deszczu, ciepło od 6 do 8 stopni. Wiatr przejściowo dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, południowo-zachodni. Na barometrach 998 hektopaskali.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Jerzy Janowicz na 1/8 finału zakończył udział w turnieju na twardych kortach w Sydney. Polak przegrał z rozstawionym z numerem 5 argentyńskim tenisistą Leonardo Mayerem 6-4, 1-6, 6-7. Tylko Agnieszka Radwańska znalazła się w gronie rozstawionych tenisistów w rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym turnieju Australian Open w Melbourne. Polka zagra z 6. Jedynki to Serb Novak Djokovic i Amerykanka Serena Williams. Włochy pożegnały Ryszarda Zuba, trzykrotnego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Szermierce. Mieszkający tam od 1968 roku polski szablista już 2 lata później szkolił włoskich szermierzy, którzy zdobywali pod jego kierunkiem medale olimpijskie. Pogrzeb Ryszarda Zuba odbył się w Padwie.
Ryszard Zub wziął udział aż w 13 edycjach Igrzysk Olimpijskich. Najpierw jako zawodnik, potem instruktor, wreszcie trener narodowej kadry Włoch. Barw Polski bronił w Melbourne, w Rzymie i w Tokio. Swoją włoską przygodę rozpoczął w 1968, obejmując stanowisko trenera w klubie Petrarca w Padwie. Dla włoskiej szermierki jego pojawienie się oznaczało prawdziwą rewolucję. I maestro Zub, jak go nazywano, już po 2 latach zaproszony został do współpracy z narodową reprezentacją. Dzięki niemu włoscy szabliści zdobyli drużynowo złoty medal w Los Angeles w 1984. W ostatnich latach Ryszard Zub związany był z szermierzami na wózkach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Reklama.
Dzieci kochane przez rodziców zwykle nie sprawiają w szkole kłopotów.
Są rodziny, do których pracownik socjalny nie przyjdzie z wizytą.
Nie biję. Uczę i wychowuję. Wspólnie mówimy stop przemocy. Sławek Wierzchowski.
Kampania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz przeciwdziałania przemocy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
Reklama.
A kto dziś płaci abonament? Ja. Wszyscy powinni móc to płacić, zanim zacznie się w telewizor patrzeć. A tak? To ja patrzę.
Zapłać abonament radiowo-telewizyjny do 25 stycznia. Zyskaj 10% zniżki i korzystaj ze strefy widza. www.strefawidza.tvp.pl.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska
i Piotr Walczak. A w tej części pikieta protestujących salowych szpitala Jurasza. Czy kujawsko-pomorskie samorządy mogą pomóc Polakom ewakuowanym z Ukrainy? I dzieci z zamkniętej szkoły w Bratwinie uczą się od dzisiaj w grupie. Trwa konflikt w szpitalu klinicznym nr 1 imienia doktora Jurasza w Bydgoszczy. Salowe protestują przeciwko planom zwolnienia ich i przekazania do tzw. zewnętrznej firmy sprzątającej, co miałoby przynieść szpitalowi oszczędności. O tym m.in. radzą dziś po południu członkowie Rady Społecznej Szpitala. Przed wejściem do sali konferencyjnej salowe spontanicznie zorganizowały protest z wielkim transparentem, widocznym dla wchodzących na salę obrad.
Nie sprzedawajcie nas za 5 zł.
To jest brutto. Netto to jest 3,50.
To jest protest.
Żeby nas nie sprzedawano innej firmie.
Pracowników służb porządkowych. Przed rozwiązaniem z nami umowy w czerwcu, bo my na śmieciową umowę 600 zł my mamy dostawać za tak ciężką pracę.
Nie chodzi o to, bo tu po prostu 300 osób ma iść na bruk, żeby zaoszczędzić 48 tysięcy miesięcznie, gdzie taka kwota, to jeden profesor ma taką pensję miesięczną. Jak oszczędności wyrzucając 300 ludzi na bruk. Są tu również pracownicy małżeństwa, które tracą pracę od razu i dach nad głową, więc zostają bezdomni. Więc to jest tragedia ludzka, to tutaj się dzieje.
Zakładowe mieszkania. Tracimy pracę, tracimy mieszkanie. Gdzie mamy iść? Pod most? Niech dyrektor idzie z nami. Proszę bardzo.
I dlatego tu pikieta przed salą konferencyjną.
Tak, tak. Zebranie ma być 13.30.
Zarządu całego tam z Warszawy mają być Rady Społecznej. Tak,
tak. I dlatego my tutaj chcieliśmy pokazać tym przyjezdnym, że co tutaj się dzieje.
Ma przejąć nas jakaś firma z zewnątrz. Z tego, co nam wiadomo, jest to Impel. Ale to jeszcze nie potwierdzone. Ale
ma praktyczną w ogóle opinię. Wyrzucany ze wszystkich szpitali był. A nasz dyrektor chce ich tutaj wziąć?
Gdzie Biziel zrezygnował, inne zakłady.
Zakaźny, wszędzie zrezygnowali. Biziel po 3 miesiącach ich wyrzucił. Z brudu.
Wczoraj się wypowiadał właśnie pan dyrektor z Biziela. Niby stwierdzone było również, że będą mieli oszczędności, a się okazało, że nie były oszczędności, tylko były straty.
Niby miało być sprzątane środkami najnowszej generacji, a wyszło na to, że Ludwikiem rozcieńczonym po prostu sprzątały. Ja to widziałam na własne oczy, naprawdę.
A pani, która sprzątała, tak, za chwilę wydawała posiłki. To jest mądre? Tak. Chyba nie.
Bez przebierania, bez niczego. Kobieta sprzątająca wydawała posiłki pacjentom.
Czego się panie spodziewają po tych obradach sali konferencyjnej, rady?
Troszeczkę rozumu nabierze. Dyrektor Kryś.
Niejedne pracowały właśnie w firmie Impel. Nie wiem, czy to będzie ta firma. Przyszły tutaj do nas, bo po prostu były nie dość, że za marne grosze, to jeszcze były nękane. Wykorzystywane.
Proszę, tam jest koleżanka.
4,20 na godzinę i ponad 200 godzin w miesiącu, żeby zarobić chociażby te 600 czy 700 zł. Bez urlopu, w szpitalu dziecięcym.
Dla mnie to jest tragedia, bo ja 7 lat mieszkałam w schronisku dla bezdomnych. Uciekłam z synami od mężczyzny, który mnie bił. I zakład pracy dał mi mieszkanie w szpital. Byłam naprawdę szczęśliwa, bo mam fajne mieszkanko w wieżowcu, w hotelu asystenckim. W tej chwili, jeżeli nawet przeszłabym do firmy, to nie mogę zamieszkiwać tam, gdyż nie jestem pracownikiem szpitala. I co ja mam zrobić na stare lata? Ja jestem bezdomna. Bezdomna, bez pracy. Kto mi pomoże? Oprócz oszczędności trzeba też patrzeć na ludzkie losy, prawda? A tutaj będą tragedie, bo tu małżeństwa od razu tracą pracę i w ogóle, no jak tak można?
Osoby samotne, które wychowują dzieci, co mają zrobić? Gdzie mają pójść? Do kogo? Opieka społeczna się na nas wypina, szpital się na nas zaczyna wypinać. Pan powie, do kogo my mamy iść, do kogo mamy uderzyć? Do Pana Boga? Na skargę? Nikt nas nie chce słuchać. Każdy nas traktuje jak takie przysłowiowe śmieci, wyrzucają nas z kąta w kąt. 300 osób jest dotkniętych takim problemem, że szpital chce się pozbyć tych 300 osób, które sprzątają w szpitalu. Nikt nie patrzy na nasze losy.
Za 30 srebrników, jak Pan Jezusa sprzedał.
Jak Pana Jezusa.
Nie sprzedawajcie nas za 5 zł.
Przygotował Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Czy kujawsko-pomorskie samorządy mogą pomóc Polakom ewakuowanym z Ukrainy? O taką pomoc apelowała minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Chodzi o znalezienie miejsc pracy i mieszkań.
Wczoraj przyleciało do Polski 178 osób ewakuowanych z ogarniętego wojną Donbasu na wschodzie Ukrainy. Przez pół roku będą mieszkać w ośrodkach w Rybakach i Łańsku. W tym czasie powinny się znaleźć dla nich miejsca pracy i mieszkania. I tu pojawia się apel, głównie do samorządów, o zapewnienie podstawowych warunków życia Polakom z Ukrainy. Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska mówiła, że każda osoba dorosła będzie miała określony specjalny profil. To na jego podstawie samorządy będą mogły zaoferować zatrudnienie.
Rząd nie ma mieszkań i nie ma miejsc pracy, tak żeby mógł bezpośrednio zaoferować. Natomiast mają takie propozycje samorządowcy i taką pulę zbieramy. Jest już kilkanaście takich ofert. W tej chwili one spływają. Ja osobiście rozmawiam i koordynuję mój urząd, jest specjalna osoba do tego wyznaczona.
Jak na apel o pomoc w znalezieniu pracy i mieszkań dla Polaków z Ukrainy reagują samorządy w naszym regionie? Urząd Marszałkowski już zabiera się za sprawdzanie, czy można im okazać wsparcie, mówi rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska.
To jest rzecz zupełnie nowa, więc należy się nad nią poważnie zastanowić. Sprawdzimy to z różnymi naszymi partnerami i jak najbardziej będziemy analizować takie możliwości. Sprawa jest rzeczywiście poważna, bo należy znaleźć miejsce do życia tym osobom, takie pełne miejsce do życia i sprawić, żeby miały tutaj obie nogi, czyli i pracę, i mieszkanie. Będziemy to na pewno analizować i jest to dobry pomysł, odniesiemy się do niego i będziemy też szukać partnerów, bo to nie musi być samorząd. Może jakiś samorząd lokalny, nasz Westr, może tam będzie dla nich miejsce. W każdym razie na pewno będziemy to analizować i od dzisiaj się tym zajmujemy.
Jesteśmy otwarci i chętni, by pomóc, mówi rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
No przede wszystkim ten apel znamy nie tylko z mediów. Pan prezydent miał okazję rozmawiać już osobiście z panią minister Teresą Piotrowską na ten temat. No w tej chwili trudno składać jakieś wiążące deklaracje, niemniej mogę powiedzieć, że jesteśmy jak najbardziej otwarci i chętni, żeby takiej pomocy Ukraińcom polskiego pochodzenia udzielić. Kluczowa w tym kontekście jest ich status prawny, bo od tego tak naprawdę będzie zależało to, w jakim zakresie my jako samorząd takiej pomocy będziemy mogli udzielić.
Przypomnę, powodem ewakuacji Polaków z Ukrainy jest trwający na wschodzie tego kraju konflikt z prorosyjskimi separatystami. Ewakuowani to osoby polskiego pochodzenia, posiadające kartę Polaka, ewentualnie spełniające kryteria jej otrzymania lub mogące w inny, udokumentowany sposób potwierdzić swoje polskie pochodzenie oraz ich najbliżsi członkowie rodziny. Większość ewakuowanych to rodziny z dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi. Jest też grupa starszych osób. Połowa dorosłych ma wyższe wykształcenie. Dla Popołudnia z nami Maciej Wilkowski.
Szkoła podstawowa w Bratwinie w gminie Dragacz zamknięta. W wyniku poniedziałkowego pożaru spłonął tam strych budynku. Dzieci z klas 03 dowożone są autobusem do szkoły w grupie. Szkoła podstawowa w tej miejscowości jest tak duża, że udało się bez problemów znaleźć dodatkową salę.
Pani wójt, jak wygląda teraz sytuacja w szkole w Bratwinie, gdzie też mieliście taki nieszczęśliwy wypadek, wybuch, pożar, tam jest uszkodzony dach, uszkodzony komin, dzieci przerwały tam naukę, ale chodzą do szkoły w grupie. Jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy i co będzie się działo w najbliższych dniach?
Dorota Kryzyman, wójt gminy Dragacz. Spłonął tylko strych, nie spłonęły w ogóle pomieszczenia szkolne. Nadzór budowlany na dzień dzisiejszy wyłączył kotłownię z użytku. Wyda nam na piśmie zalecenia. Jak wyda nam zalecenia, wykonamy ekspertyzę, podejmiemy decyzję o tym, jaki będzie kierunek dalszego użytkowania budynku. Myślę, że bez problemu wróci szkoła, ale no, nie da się ukryć, że z kotłownią możemy mieć pewne problemy, ponieważ jest to budynek, który podlega pod konserwatora zabytków. Tych zastrzeżeń troszeczkę było. Były też zastrzeżenia do komina. Będziemy naprawiali dach, komin, kotłownię i mam nadzieję, że od drugiego semestru dzieci wrócą do szkoły w Bratwinie. Tymi samymi autobusami, tym samym dojazdem dojeżdżają teraz dzieci młodsze. Szkoła w Bratwinie jest filią szkoły w grupie, więc wystarczyło tylko zmienić charakter biletów dojazdowych w PKS-ie i dzieci od dzisiaj są wożone do szkoły w grupie. Tam jest dostatecznie duża ilość sal lekcyjnych. Pan dyrektor powiedział, że nie będzie specjalnego problemu ze zmianami w planie lekcji. Dało się to wszystko dobrze zorganizować, ułożyć, więc do końca semestru prawdopodobnie jednak dzieci zostaną w grupie.
Czekacie na to, żeby została wyremontowana ta wasza szkoła?
Tak.
Jak się tam uczyło w tej szkole w Bratwinie?
Fajnie.
Tutaj jest tak, że jest inaczej i inne otoczenie.
Czyli jaka była ładniejsza? Ta tutaj w grupie jest ładniejsza, czy ta wasza w Bratwinie?
Nasza.
Tęsknicie za tą swoją szkołą?
Tak, bardzo.
Jak się dojeżdża?
Fajnie.
A teraz macie jakie zajęcia?
To jest języka polskiego.
Agata Vogt-Bardzel. To pierwsze zajęcia tutaj w szkole. Ja myślę, że dyrekcja stanęła na wysokości zadania i przygotowała świetnie pomieszczenia. I dobrze są zorganizowane zajęcia tutaj dla dzieciaków. Myślę, że nikomu się nic złego nie stanie. No ale ja też liczę na to, że szybko wrócimy do naszej szkoły. Ja jestem też z Bratwiny, jestem kierownikiem szkoły w Bratwinie i ja też bardzo tęsknię już za moją klasą i za moją szkołą.
To dobrze, że dzieci poznają większą szkołę, do której niedługo już będą chodzić.
No oczywiście, jest to też takie zapoznanie się ze szkołą. Jest mniejszy stres przed przyjściem do nowej szkoły. Także robimy takie wycieczki tutaj do szkoły. Też oglądaliśmy Izbę Tradycji, zwiedzamy tą szkołę, ale jest to okazja, żeby zobaczyć właśnie realia tej szkoły, bo dużej szkoły, innej szkoły.
Panie dyrektorze, jak sobie radzicie w tej sytuacji, kiedy została zamknięta szkoła w Bratwinie? Nie jest to dużo dzieci, bo 16, ale jednak pewne korekty trzeba było wykonać.
Piotr Kowalski, dyrektor szkoły. Od dzisiejszego dnia przywozimy te dzieci na zajęcia do głównego budynku, do szkoły macierzystej w grupie. Oddziały przedszkolne, to jest 7 dzieci, zostały wyłączone po prostu do oddziałów przedszkolnych, które funkcjonują u nas. Natomiast klasa 3, czyli 9 dzieci, mają zajęcia głównie w Izbie Tradycji, gdzie jest możliwość, to również do normalnych sal wchodzą na zajęcia. Także to, że nie są zupełnie w obcym środowisku, także znają nasz budynek również.
Przygotował Marcin Doliński, 52 345 5090 i 52 345 5060. To są telefony do nas. Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK. Ale także pik@radiopik.pl i SMS-y, które można wysłać pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzisiaj w każdej sprawie. Być może topem Państwa interwencji pójdzie nasz reporter.
Around. Everybody looks angry that it's raining today, but I am smiling and doing my own way. Shoo-be-doo-be-da-da-di-di-da, shoo-be-doo-be-da-da-do, shoo-be-doo-be-da-da-di-di-da-na-do. Da-da-da-da-da-da-da-da, shoo-be-doo-be-da-da-do, shoo-be-da-da-di-di-da-na-do. Have to look like I'm crazy, but I say come with me.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Zapraszamy odważnych, a nie tych, którzy po jednym sygnale się wyłączają. Nasze dwa numery telefonów do Państwa dyspozycji, ale także pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja panie proszę, Andrzej Kipurewsko-Ryńskiego. Nie chodzi mi, panie, o jakąś tam interwencję.
Tak?
To słucham tu reklam na temat abonamentu RTV, wie pani. Ogląda się to w telewizji, słucha się tego w radiu i być może abonament RTV to jest coś, jak to się mówi, z dawnej epoki i ktoś by się nad tym pochylił i ktoś by trzeba z tym zrobić, powiem pani. Bo jak możemy płacić, jako my obywatele, na telewizję publiczną lub radio, jeżeli ja płacę za platformę cyfrową, na przykład tam Polsatu, Cyfry Plus czy innych platform, to jeżeli telewizja daje tam swoje programy, to musi rozliczać się wtedy z platformą Polsatu. Ja już płacę 60 zł albo 90 zł.
No to nie jest tak. Prawo mówi, że musi pan jednak zapłacić abonament. I rzeczywiście należałoby się na tym pochylić. Tak, no ale no nie będziemy dyskutować z prawem. Rzeczywiście posłowie przygotowują ustawę. Czekamy na tę ustawę już jak na zbawienie od kilku dobrych lat, ale najwyraźniej są inne rzeczy ważniejsze.
Musi pani płacić za jakieś, no, za właśnie, czy za cyfrę, czy za Polsat, to nie możemy płacić już za telewizję publiczną.
Nie, ale to jedno z drugim nie ma wiele wspólnego.
To prawo, wie pani, dużo praw w Polsce się zmieniło i to prawo też by trzeba zmienić, bo niedługo dojdzie do tego, że będziemy musieli zapłacić abonament za żelazko albo za kuchenkę mikrofalową. Nie?
Ma pan też kilkadziesiąt programów telewizji naziemnej, cyfrowej, które może pan odbierać. Między innymi też za to pan płaci abonament. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Proszę bardzo.
52 345 50 90 i 60 pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. W każdej sprawie, być może tropem państwa interwencji pójdzie nasz reporter. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz. Piotrek z Bydgoszczy. Ja pozwolę sobie zgodzić się z moim przedmówcą. Rzeczywiście to chyba jest tak, że prawo jest dla ludzi, a ludzie dla prawa, tak? No to trzeba się zdecydować. No, musimy takie prawo stworzyć, żeby było dla ludzi.
Znaczy prawo tworzą parlamentarzyści.
No właśnie, i tu jest problem, nie? Bo nie zawsze tworzą dobre prawo. No, jakby przykłady z życia pokazują, że to prawo nie jest dobre.
W tej kwestii,
tak?
Możemy powiedzieć, że w ogóle nie tworzą tego prawa jeszcze.
Że w ogóle nie działa, nie? Być może ja mam taki pomysł, może w prądzie powinien ten jakiś abonament być.
No, pomysłów było wiele i rzeczywiście należałoby skorzystać z różnych pomysłów, które są już wykorzystywane w innych krajach, europejskich. Gdzie to działa. Tylko to mówię, to właściwie nasza dyskusja dzisiaj jest trochę daremna, bo tak naprawdę powinni się pochylić, jak to mówią państwo, nad tym posłowie, prawda?
No, radio to zawsze jest taki filtr bezpieczeństwa, gdzie sobie mogą ludzie porozmawiać na
i my czekamy na państwa telefony, oczywiście. Tak. Pozdrawiam serdecznie. Miłego popołudnia życzę.
Do widzenia. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way.
Witam naszego stałego słuchacza.
Witam. Ja wracając do sytuacji w górnictwie, bo akurat wczoraj przez moment słuchałem pana wicepremiera Piechocińskiego, który tak oburzony był, że nie możemy dopłacać do rolnictwa.
Górnictwa.
Tylko biedny zapomniał, ile się dopłaca do kruszy. I to też jest z naszych publicznych kasiorek.
No, problem górnictwa pewnie będzie problemem palącym przez najbliższe miesiące.
No tak, pewnie to będzie, ale jeszcze wracając do tych kursów, to o ile dobrze pamiętam, to w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że ten tak niska składka kursu jest niekonstytucyjna i dał temu rządowi jakiś tam czas. Nie wiem, czy oni się do końca swojej kadencji wyrobią, czy zostawią to po prostu innemu rządowi takie zgniłe jajco.
No trudno się nie zgodzić. Miłego dnia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 telefon do nas. Everything we've ever stolen has been last returned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been... Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja po prostu chciałem poruszyć temat kultury w audycjach z politykami. Bardzo często są rozmowy, czy w telewizji, czy nawet w Radiu PIK, są takie cykliczne audycje z udziałem polityków. I bardzo często kilka osób mówi naraz. I z tego, tak jak słuchacz, po prostu nic nie rozumie, nie słyszy. A kultura podobno powinna iść z góry. To tym bardziej politycy powinni dać przykład. Wczoraj na przykład była w telewizji audycja, taka pani w czerwonym swetrze wszystkim przeszkadzała po prostu. No przeszkadzała, no...
Nie oglądałam niestety tej audycji. Tego programu. Natomiast dobrze, że pan to mówi. Być może politycy usłyszą, a jeżeli nie, to przypomnimy o tych państwa prośbach w rozmowach z nimi. Dobrze?
Dobrze, dobrze. I niechby ten prowadzący zwracał im uwagę, żeby nie mówili jednocześnie.
A to mówi pan o telewizji, tak?
Telewizji, ale w Radiu PiS też często są takie z politykami i to, o Jezu, nie wiem jak się nazywa ta audycja.
Zwrócimy uwagę w poniedziałki i w soboty jest ta audycja.
Aha, to w poniedziałki na pewno, chyba o to mi chodzi.
Zwrócimy uwagę politykom, żeby rzeczywiście jednocześnie nie mówili, bo wtedy są po prostu niesłyszalni.
Tak, są niesłyszalni.
Nie można zrozumieć tego, tak jest.
Dobrze, dziękuję.
Pozdrawiam. Do usłyszenia też. Pozdrawiam pana serdecznie. Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30. Polska piosenka będzie ładna, oczywiście. Warius Manx, Pilnujcie marzeń.
Mężczyźni, a próbujcie marzyć, a... Kampania społeczna.
Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Kampania społeczna.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części placówki z regionu znalazły się w czołówce ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych Perspektyw. Turniej dla Krzysia Kuziemskiego. Także mówić będziemy o tym, że dzisiaj odbyło się noworoczne spotkanie w JFTC i mówić będziemy o przyszłości CSW. Technikum elektroniczne w Bydgoszczy na trzecim miejscu wśród techników, a Toruńskie Liceum Akademickie UMK na czwartym miejscu wśród liceów w Polsce. To najlepsze szkoły w Kujawsko-Pomorskim, które uplasowały się w czołówce rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanym po raz 17 przez miesięcznik Perspektywy.
W tym roku słabiej niż dotychczas wypadło Liceum Akademickie w Toruniu. W ubiegłym roku było na pierwszym, w tym roku na czwartym miejscu. W Polsce jest kilka tysięcy szkół i trudno nie mówić o sukcesie, jeśli zajęliśmy czwarte miejsce. Przekonuje jednak wicedyrektor szkoły Elżbieta Karczewska-Musiał.
Pierwsza setka jest sukcesem dla szkół ponadgimnazjalnych. Otrzymują wtedy złotą tarczę i to już świadczy. Wszyscy chwalą się właśnie tym, że są w złotej setce. W związku z tym czwarte miejsce to wielki sukces.
A z czego może wynikać ten spadek jednak z pierwszego miejsca?
Ja bym nie oceniała tego w kategorii spadku, że u nas zadziało się coś niedobrego. To raczej ciężka praca wszystkich szkół, zarówno w całej Polsce, jak i w województwie, w Toruniu, ponieważ tak naprawdę wszystkie inne szkoły też ciężko pracują, ich uczniowie, nauczyciele i dlatego to musi nas mobilizować do jeszcze cięższej pracy, a jednocześnie do pewnych, tak jak powiedziałam, zmian organizacyjnych w szkole.
I jakie to będą zmiany?
Głównie dotyczy to gimnazjum. Planujemy, aby powstała kolejna klasa. Chcemy przyjąć 3 klasy do gimnazjum. Myślimy o klasie dwujęzycznej z językiem wiodącym, z językiem hiszpańskim. I wbrew obiegowym opiniom nie będziemy przyjmować tylko laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, ale zachęcamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do spróbowania swoich sił w rekrutacji do naszej szkoły.
Wy śledzicie w ogóle ten ranking? On coś dla was znaczy?
To nie jest takie, że ten ranking zmienia życie nasze i to, że jesteśmy czwarci, to dzisiaj lekcje wyglądają inaczej. No tak z pewnością nie jest. To nie jest miejsce w drugiej dziesiątce, tak? Więc to jest nadal miejsce w czołówce wśród takich wielkich szkół jak 14 w Warszawie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to wszystko jest dobry rezultat. Może marzenia były inne, może czwarte miejsce pozostawia taki niedosyt, ale mimo wszystko nie jest to jakieś dramatyczne miejsce.
To nie znaczy, że szkoła jest gorsza, tylko po prostu w jednym roku coś się nam nie udało i to nadal jest dobry wynik. To jest jedna z najlepszych szkół w Polsce, myślę, dlatego, że łączy ludzi zdolnych. Trudno jest przejść rekrutację i naprawdę są tu sami najlepsi, więc przez to łatwiej jest nam się uczyć, bo wszyscy się na podobnym poziomie, wszyscy staramy się tak samo mocno, żeby osiągnąć coś w olimpiadach i konkursach.
Czy spadek szkoły w rankingu jest związany z dyskusją wokół przyszłości placówki i jej finansowania? Marcin Czyżniewski, rzecznik UMK, zapewnia, że tak nie jest.
Taka dyskusja toczy się od wielu lat, a właściwie nawet od początku istnienia tej szkoły. Zawsze, szczególnie kiedy zakończył się eksperyment ministerialny, zawsze podkreślaliśmy, że ta szkoła musi dostawać więcej pieniędzy, bo kształcenie uczniów zdolnych jest po prostu droższe od kształcenia w zwykłych szkołach. I w zeszłym roku nie działo się nic, co by jakby szczególnie kreowało atmosferę wokół tej szkoły, więc te rzeczy na pewno nie są ze sobą powiązane. Aczkolwiek mam nadzieję, że nasze przesłanie, które powtarzamy od bardzo wielu lat, że właśnie, żeby kształcić młodzież szczególnie zdolną, żeby zapewnić im odpowiednie warunki, że to musi kosztować, że to przesłanie w końcu dotrze do osób, do których dotrzeć powinno. Ja przypomnę, że dokładnie rok temu pani minister edukacji narodowej obiecała przyjrzeć się sprawie gimnazjum i liceum. No i powiem delikatnie, że jakby cały czas czekamy na to, aby te obietnice zostały spełnione.
Dodajmy, że według rankingu najlepszym liceum w Polsce jest 14 LO imienia Stanisława Staszica w Warszawie, a wśród techników króluje technikum zawodowe numer 7 w Nowym Sączu. Dla Popołudnia z Nami Monika Kaczyńska.
Popołudnie z Nami od 15 do 16.30.
Przyjaciele, dziennikarze, sportowcy i muzycy zagrają w niedzielę w turnieju charytatywnym dla Krzysztofa Kuziemskiego. Były dziennikarz radiowy, a obecnie telewizyjny, jest ciężko chory, a jego powrót do zdrowia wymaga kosztownego leczenia. Kiedy pojawił się pomysł pomocy Krzysiowi, chęć uczestnictwa w imprezie dla niego zgłosiło wielu jego przyjaciół, kolegów. Jednym z nich jest nasz reporter Bartosz Kustra.
Dla Krzysztofa miały zagrać trzy drużyny: telewizyjna, piłkarska, amatorów i przyjaciół, ale chęć niesienia pomocy tak bliskiej nam osobie spowodowała, że pomysłodawcy rozważają zorganizowanie kilkugodzinnego turnieju. Wspierać Krzysztofa będą sportowcy, działacze, muzycy, strażacy i my, dziennikarze. Na takiej imprezie nie może zabraknąć byłego dziennikarza sportowego z Bydgoszczy, Macieja Łopatto.
Krzysiu jest mi bardzo bliski i na pewno jak coraz większa liczba osób dowiadująca się o jego kłopotach. Przeżywam to bardzo, co się dzieje, a poznałem go jako nauczyciela. Krzysztof był moim nauczycielem. Policzyłem 17 lat temu w studium policjalnym o profilu dziennikarskim, a po paru latach tak się potoczyły losy, że już jako dziennikarz sportowy spotkałem się z nim na boisku piłkarskim. Gdzieś tam zostałem poproszony o wzmocnienie drużyny telewizyjnej. No i staliśmy się kolegami z drużyny, z boiska, z pokoju na tych wyjazdach. 3 lutego w Toruniu, w hali widowiskowo-sportowej, mieliśmy pracować razem przy organizacji meetingu lekkoatletycznego Copernicus Cup. No i chyba się tak nie stanie, bo Krzysiowi siły na to nie pozwolą. Nauczyciel, potem kolega, przyjaciel, wzorzec dla mnie i dla wielu osób. Zawsze kojarzę takie sytuacje, że dzwoni telefon, słuchaj, jest turniej, gramy tam, tam, pada nazwa miejscowości. Zawsze w szczytnym celu, jako telewizja albo jako drużyna radiowa, bo przecież był także kapitanem, nie sposób o tym nie wspomnieć, drużyny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Nawet w C-klasie graliśmy wspólnie. Oczywiście rekreacyjne, amatorskie granie, ale pod jakimiś tam zasadami.
Swój przyjazd zapowiadają przyjaciele, dziennikarze z całej Polski, a do akcji pomocy Krzysztofowi włącza się także prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Mówi rzecznik prasowy bydgoskiego ratusza Marta Stachowiak.
Pan prezydent, ponieważ zna pana Krzysztofa, ceni, no co więcej, uważa, że takie akcje są potrzebne i no takie wsparcie w tych, nie ukrywajmy, niełatwych na pewno dniach dla pana Krzysztofa i dla jego rodziny jest ważne. Postanowił w związku z meczem, który się odbędzie w niedzielę, przekazać też na tą aukcję charytatywną piłkę tenisową podpisaną przez Agnieszkę Radwańską. Mamy nadzieję, że kwota uzyskana z licytacji piłki przyczyni się do walki z chorobą.
Krzysztof to dziennikarz sportowy z marzeniami, nauczyciel młodzieży i człowiek, który potrafi motywować do gry i zachęcać do zwycięstw. Mówi o tym jego przyjaciel Dariusz Gross.
Zawsze nas motywował. Coroczne wyjazdy nasze do Świnoujścia na Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w piłce nożnej plażowej. No to był też Krzysiek, który namawiał. On kiedyś pracował z nami, był dziennikarzem naszego radia, ale później nawet wspierał nas podczas tych wypadów. To właśnie dzięki niemu też udało nam się raz te mistrzostwa wygrać. Zwyciężyliśmy, byliśmy najlepsi. A poza tym zawsze Krzysiek to jest taki totalny spokój i tłumaczenie, że damy radę, że będzie dobrze. No i dlatego my też musimy zagrać. Zagramy w tym turnieju.
Tak jak Krzysztof nigdy nie dopuszczał myśli o naszej przegranej na boisku, tak i my będziemy w niedzielę, by pomóc mu w walce o zwycięstwo, czyli o powrót do zdrowia. Bydgoszcz, Bartosz Kustra.
Przypomnę, charytatywny turniej piłkarski dla Krzysztofa Kuziemskiego odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 przy boisku, na boisku przy ulicy Słowiańskiej w Bydgoszczy, a podczas imprezy przeprowadzona zostanie licytacja przedmiotów, rekwizytów sportowych. Dochód oczywiście ze sprzedaży w całości zostanie przekazany na leczenie Krzysia. Oprócz prezydenta Bydgoszczy przedmioty na licytację przekazali już żużlowcy, piłkarze i tenisiści stołowi. Noworoczne spotkanie odbyło się dzisiaj w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. To coroczna tradycja i okazja do podsumowania minionego roku oraz przedstawienia planów na rok najbliższy. 2014 rok był dla JFTC nie tylko rokiem jubileuszowym, bo to dziesięciolecie istnienia, ale też przełomowym, mówi dowódca centrum generał Wojciech Grabowski.
To był rok przejściowy dla NATO. Przejściowy dla NATO i przejściowy też dla nas. My musieliśmy przeorganizować swoją filozofię treningu również i szkolenia. Przeorganizować naszą strategię szkoleniową, czyli teraz musimy uczyć trenerów, jak trenować, czyli instruktorów, którzy będą uczyć tam, będą doradzać. Oni idą tam z pomocą intelektualną, tak bym rzekł, nie z karabinem. To znaczy my wykonujemy takie zadania, jakie zostają nam zlecone przez dowództwo. Dowództwo określone przyjeżdża do nas i mówi, że chce trenować sobie taką misję. Misję klasyczną, misję policyjną, misję pokojową. I my u nas tutaj przygotowujemy nasz personel po to, żeby przygotować te jednostki. To jest tak, że w zależności od tego, jaka jest potrzeba, my się przygotowujemy do treningu.
Najistotniejszą zmianą dotyczącą funkcjonowania Bydgoskiego Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO jest zmiana profilu szkolenia. To, jak mówi generał Wojciech Grabowski, efekt zmiany strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie.
Najważniejszym szkoleniem dla JFTC to jest szkolenie, to się nazywa pre-deployment training, czyli szkolenie przed wyjazdem do misji do Afganistanu. Misja ISAF-owska się skończyła jako misja bojowa, rozpoczęła się misja doradczo-szkoleniowa i takich doradców, którzy będą w Afganistanie pełnić rolę doradców i takich advisorów, my będziemy tutaj przygotowywać. Jesteśmy jedyną instytucją w NATO odpowiedzialną za to. Od 1 stycznia rozpoczęła się misja Resolute Support Mission. Od 1 stycznia, więc my ich przygotowaliśmy już w październiku, listopadzie ubiegłego roku. A teraz rozpoczynamy dla tych, którzy wyjadą w następnej turze.
Na czym dokładnie polega przygotowanie żołnierzy do misji szkoleniowej?
Dotychczas była to misja bojowa, gdzie żołnierze jechali z karabinami, z wozami bojowymi. Teraz jest to misja doradcza, czyli wyjeżdżają żołnierze, wyjeżdża kadra, nie tylko kadra i nie tylko personel wojskowy. Wyjeżdżają w roli doradców, czyli oni będą przychodzili do jednostek wojskowych, do instytucji wyższej niż jednostki bojowe, czyli nie do batalionów, a będą przychodzić do instytucji typu ministerialne organizacje, departamenty ministerialne i doradzać, jak organizować pracę w takim ministerstwie, w takim departamencie. Po prostu zupełnie inny. To nie jest combat mission, nie jest to misja bojowa. Resolute Support Mission to jest misja, jest rotacyjna, ona się będzie zmieniała co jakiś czas i dlatego my jesteśmy cały czas w fazie przygotowywania ludzi do misji. Teraz będzie to o tyle lepiej, że pierwsi ci, którzy są teraz w Afganistanie, będą mogli tu przyjechać i trenować następnych trenerów.
Dla Popołudnia z Nami Maciej Wilkowski.
Popołudnie z Nami od 15 do 16.30.
Kiedy poznamy nazwisko nowego dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, czy instytucją pokieruje René Bloch, niemiecki kurator, z którym współpraca planowana była w ubiegłym roku przez poprzedniego dyrektora CSW Pawła Łubowskiego? Jakie wystawy zobaczymy w tym roku? O przyszłości CSW Iwona Musztowska-Rzeszotek rozmawiała z Krzysztofem Białowiczem, pełniącym obowiązki dyrektora galerii. Przypomnijmy, że z poprzednim dyrektorem miasto nie przedłużyło umowy.
Odejście dyrektora Pawła Łubowskiego zbiegło się z zakończeniem współpracy z Dobrillą de Negri, kuratorką galerii, aczkolwiek jeszcze nie do końca, bo ona zdaje się przygotowuje na marzec jeszcze jedną ekspozycję. Nowym kuratorem miał być René Bloch, niemiecki wybitny kurator. Czy jest jeszcze szansa na nawiązanie tej współpracy, czy to już jest temat zamknięty?
Oczywiście temat jest otwarty. René Bloch będzie robił wystawę w tym roku. Dobrilla cały czas jest z nami, kontynuuje pracę na zasadzie dużego projektu związanego z Gustawem Metzgerem, artystą bardzo znanym, konceptualnym, który będzie miał jakby u nas dużą przestrzeń zaoferowaną, to będzie cała przestrzeń pierwszego piętra.
Właściwie do 25 stycznia prezentowana jeszcze jest w CSW wystawa prac Karola Radziszewskiego, do 15 lutego Brzmienie ciszy Alfredo Jara. No 23 stycznia, dosłownie na 3 tygodnie, pojawi się WordPress Photo i co jeszcze w takim razie?
Można powiedzieć, że ten program, który został zaproponowany przez Dobrillę i przez dyrektora Łubowskiego, on będzie właściwie w 90% zrealizowany. Ja dostałem propozycję objęcia tutaj szefostwa jako PO dyrektora. I miałem bardzo mało czasu, żeby cokolwiek w tym zmieniać. Jedyne, co mogłem zrobić, to zaakceptować ten program. Nie oceniam merytorycznie jego wartości, chociaż wydaje mi się, że jest naprawdę niezły, różnorodny. Po WordPress Photo taki ciekawy zestaw wystawy młodych twórców, czyli wystawy dyplomów Toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych oraz doktorantów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Następnie będziemy mieli bardzo ciekawą i też niecodzienną wystawę Krzysztofa Gierałtowskiego. To jest bardzo znany polski portrecista. Pojawi się ciekawy projekt Marty Smolińskiej. Zobrazuje sferę dotyku w sztuce współczesnej.
Końcówka roku 2015 będzie należała do wspomnianego już René Blocha,
który bardzo dobrze się wyrażał o naszej instytucji. Mówił, że naprawdę w Europie jest to już coraz bardziej rozpoznawalna marka. I planujemy w październiku wystawę polskiego artysty Jarosława Kozłowskiego, bardzo znanego polskiego performera, artysty eksperymentalnego. I jest też możliwość, to będzie oczywiście należało do dyrektora, który obejmie tą instytucję, instytucje najpóźniej do końca pierwszego półrocza. I oczywiście jest szansa, że René Bloch będzie kuratorem programowym przez jakiś dłuższy czas.
Dobrilla de Negri wspominała podczas rozmowy ze mną, że właściwie takie instytucje jak Centrum Sztuki Współczesnej wystarczyłby jeden dyrektor, który byłby i dobrym kuratorem, i dobrym menadżerem, i zdaje się tak, że w tej chwili miasto przyjęło taką koncepcję, poszukując nowego dyrektora. Pełnisz funkcję dyrektora już po raz drugi, wiele lat jesteś związany z tą instytucją. Czy rzeczywiście CSW wystarczyłby jeden dobry szef?
No to jest trudne pytanie. Obserwując oczywiście przez wiele lat już działanie CSW, wydaje mi się, że dosyć dobrym układem jest układ, kiedy jest dyrektor jako menadżer instytucji, a niezależną osobą, która współpracuje z dyrektorem, jest kurator programowy. Ten układ był na początku, kiedy otwieraliśmy CSW.
A rozpatrywałeś swoją kandydaturę?
Jeszcze o tym nie myślałem.
Właściwie do kiedy jest szansa, że poznamy nazwisko nowego szefa CSW? Aczkolwiek ogłoszenie konkursu oczywiście nie leży w waszej gestii.
Mogę powiedzieć, że w pierwszej połowie tego roku wszystko się tutaj jakby wyprostuje, wyjaśni.
Za kwadrans, godzina 16. Materiał przygotowała Iwona Muszytowska-Rzeszotek. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefon do nas.
To me you are a blessing and I sure appreciate how you change negative to positive and brighten up my day. And whenever I get weak and lose my will to carry on, I just look at you cause you give me the reason to be strong. If it wasn't for you, I just don't know where I would be. So tonight I'm gonna celebrate your love for me cause it's people like you.
Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy. Proszę państwa, wyszła ustawa od tego roku o zakazie, jakby to powiedzieć, składania propozycji sprzedaży różnych artykułów przez telefon. Ale ta ustawa jest martwa. Bo ja już miałem w tym tygodniu dwa telefony, między innymi dzisiaj pani mi oferowała sprzedaż kamery samochodowej. Cena tej kamery 240 zł, ale jak dla pana mam specjalną cenę 190 zł. I to jest takie natrętne, wie pani, gadanie, że już człowiek powinien rzucić słuchawką, no ale to jest niekulturalne. Nie wiem, co z tym zrobić.
No musiałabym zajrzeć, bo szczerze mówiąc, gdzieś mi to przemknęło, ta ustawa. Także tak, trzeba zajrzeć do ustawy i zobaczyć, co tam rzeczywiście jest. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, do usłyszenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK.
Step into the light. It goes a one, two, three, here we go. Step, step, step to the side. Step to the left, then step to the right. Step, step, step to the side. Step all night, then step to the light. Step, step, round and round. We're gonna step all night to the funky sound. Step, step, round and round. We're gonna step all night to the roof comes down.
Witam panią, dzień dobry.
No witam. Proszę Panią, mnie zbulwersowały dwie sprawy dzisiejszych ogłoszeń przez Wasze radio, że te obowiązkowe ubezpieczenie samochodów wzrosło na wypadek jakiegoś przekroczenia terminu od 200 zł do 3,5 tysiąca nawet. Przecież to jest jawne oszustwo. Mój mąż na przykład ma samochód już 60 lat, ani jednego wypadku, czysta kartoteka. Jak ja na jakiś losowy wypadek nie zapłacę przez 2 czy 3 dni czy ileś, to ja mam płacić tyle tysięcy kary? To jest jawna
No taką opłatę się robi raz do roku i chyba można...
Nie, można 2 razy do roku,
bo wiem.
Można na 2 raty podzielić.
Można na 2 raty, ma pani rację, natomiast no, nieraz trzeba pamiętać po prostu.
Ale no trudno pamiętać, jak pani jakiś losowy wypadek wypadnie i pani pieniędzy akurat nie ma, a całe tyle lat bez wypadku jeździł i nie korzystał z tego ubezpieczenia, absolutnie. No to jest coś, wie pani co, jasne złodziejstwo w jasny dzień. To jest jedna. I druga sprawa, gazownia podniosła przesył gazu o 300%. To jest przecież, to jest coś strasznego. Nie konsultując nikim, ani z niczym, bezdyskusyjnie rachunek przyszedł 500 zł za przekaz. No do czego? Za przekaz gazu. No przecież to jest niemożliwością. Co ten rząd robi z nami? On chce hodować, ja nie wiem, biedaków zrobić z ludzi, czy
to tak
żebraków.
Wiele wspólnego z rządem nie ma.
Słucham?
To wiele wspólnego z rządem nie ma.
No jak nie ma? No rząd ustala stawki i ceny i gospodarkę gazem i węglem i gazem i do czego to doprowadza? Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo.
Bardzo.
Żeby człowiek był, właściwie to człowiek jest żebrakiem w własnym kraju.
Tak, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
A czy pani się zajmie tym trochę?
Znaczy tymi stawkami za OC?
Tak,
zobaczymy,
tak.
Muszę sprawdzić, czy to rzeczywiście no, jest prawdziwa
bardzo
informacja.
Bardzo proszę się zająć, bo to już w gazecie też było opisane te 300% za przesył gazu.
Nie, ale bo pani jeszcze wcześniej mówiła o OC, o stawce OC.
A OC też, ja dwie sprawy poruszam. I OC, i przesył gazu.
Pozdrawiam serdecznie.
Przesył gazu 300% podwyższono. No do czego takie procenty? No do czego to dochodzi?
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. 52-345-5090 i 52-345-5060, ale również PIK, @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK.
Job. I feel I'm just a loser. Oh, when's it gonna stop? I said,
dzień dobry.
Brandzie mówi, proszę pani, ja bym parę słów jednak na temat abonamentu chciał
bardzo
jeszcze
proszę
dodać. Jak pani wie, telewizja i radio jest publiczna, czyli należy do nas, to jest do wszystkich Polaków. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wszystkie komercyjne środki przekazu żyją z reklam i innych pochodnych i żyją bardzo dobrze, osiągają spore zyski i bardzo mają dobrą sytuację, a ich właściciele są najbogatszymi Polakami. To druga. A trzecia sprawa jest taka,
mówi
że...
Mówi pan o telewizjach.
Tak, tak, no o telewizjach, tak. A trzecia sprawa jest taka, ja bym zakodował sygnał telewizji naziemnej i zrobił 10 zł na miesiąc. Kto chce, to sobie wykupi i będzie mógł się wyglądać. Ja nie oglądam w ogóle telewizji naziemnej, bo uważam, że ta większość tych programów, głównie chodzi mi o te programy podstawowe, czyli TVP1, 2, 3, Info, to jest tuba propagandowa, ta propaganda mi nie odpowiada, ja sobie szukam innych stacji, tych nie oglądam.
Nie ogląda pan TVP Kultura ani Historia?
No, bardzo rzadko. Kiedyś oglądałem, ale teraz po prostu telewizję już w ogóle mało oglądam, bo raczej bardziej komputerem się zajmuję i tymi wszystkimi innymi rzeczami.
I ale w komputerze pan też...
Bardzo wybiórczo. Mhm. Ale ja pani powiem, ja chcę czytać Gazetę Wyborczą, prawda? To płacę 17,90 co miesiąc i mam dostęp do wszystkich treści i sobie czytam. Jak ja bym chciał TVP Kultura, to zapłaciłbym te 10 zł, spokojnie czytam 5 i bym dostał klucz, bo to przecież jest możliwe w tej chwili, bo wszyscy mamy albo telewizory dostosowane, albo dekodery. I proszę pani, miałbym dostęp do tego wszystkiego. Dlaczego się zmusza nas do...
Tylko z abonamentu jeszcze się płaci za inne rzeczy. Się
ja
płaci
wiem,
za,
to...
i za filmy.
Nie. Abonament płaci się za posiadanie telewizora.
Tak, ale ja mówię, że z abonamentu potem się płaci jeszcze również
tak,
za...
Tak, ja rozumiem, ale jest takie wpływy reklamowe są telewizji publicznej, że moim zdaniem ona powinna się utrzymać. Co do radia, i to powinna dobrze się utrzymać, tam po prostu pracuje za dużo ludzi, za wielka jest tam stajnia, ogiasza, tam się po prostu takie rzeczy dzieją, że oni nie są w stanie na tym zapanować, a gdyby to było prywatne albo zmuszone do racjonalnej gospodarki, to migiem by się to zmieniło. Co do radia odbiorników, to nie mam pomysłu specjalnie, ale ja na przykład na raz do pich chętnie bym 5 zł miesięcznie zapłacił, bo akurat tej stacji słucham. I jedno tylko, co mnie denerwuje, to, że pomimo tego, że od wielu lat z panią również rozmawiałem, to dalej przeważa angielska muzyka, a byłem niedawno za granicą i słucham, proszę pani, tylko krajowa muzyka. Jak się trafi angielska piosenka, to jedna na parę godzin.
I to tak teraz jest, uwaga.
I tak jest we wszędzie. We Francji tak jest, we Włoszech jest, w Hiszpanii tak jest, w Niemczech jest, w Czechach tak jest, w Słowacji tak jest, w Związku Rosji tak jest, a w Polsce odwrotnie.
To teraz musimy skończyć tę rozmowę.
Miłego jeszcze raz.
Dobrze, no, miłego dnia,
apeluję.
Apel
dziękuję
wysłuchany.
PIN... Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Film o sobie.
Z każdym człowiekiem jest już tak, że swoją drogę chciałby znać. A tu życie stoi, żarty prowadzi objazdami najciekawszych spraw. Z każdym porankiem budzi się i gdy planuje nowy dzień, czeka zakręt już za rogiem, który nada jego drodze trochę inny bieg. Cokolwiek wydarzyło się, myślę, że miało jakiś cel. Chociażby droga była kręta, to pomoże zapamiętać, co spotkało mnie.
Ciebie sukces, wolność wyboru własnej drogi, satysfakcja z dobrze podjętych decyzji, radość ze wspólnych chwil z rodziną. My wiemy, co się dla Ciebie liczy i wiemy, że zrobisz wszystko, aby się tym cieszyć. Więc nie czekaj. Teraz w salonach BMW ostatnie modele z rocznika 2014 w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź już dziś. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Zapraszamy miłośników śpiewu choralnego na 10. jubileuszowy ogólnopolski konkurs kolęd i pastorałek w sobotę 17 stycznia od 9 do Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie przy Dominikańskiej 35. Wystąpią chóry z całej Polski. Konkurs dofinansowany jest przez powiat chełmiński.
Legendarne Mazowsze. Ambasador polskiej kultury w programie Barwy Polski. Wielka gala zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Zapraszamy na wyjątkowy ponad dwugodzinny koncert 9 marca w Operze Nowa w Bydgoszczy. Bilety indywidualne i zbiorowe w kasie Opery Nowa. Koncert zespołu Mazowsze to wyjątkowy prezent dla najbliższych. Zapraszamy!
Reklama. Jest 16. Środa, 14 stycznia, Polskie Radio PIK, wiadomości Robert Erdman. Na 3 miesiące do aresztu trafili dwaj podejrzani, m.in. o napad na bydgoskiego taksówkarza. Ich współtowarzyszka, 23-latka, została objęta policyjnym dozorem. Trójce zatrzymanych grozi teraz kara do 12 lat więzienia. Do ataku na taksówkarza doszło w niedzielę wieczorem. Grożąc kierowcy nożem, ukradli mu portfel oraz puszkę z bilonem i uciekli. Niebawem zostali jednak zatrzymani. Dzisiaj sąd postanowił o ich areszcie. Studenci z regionu Kujaw i Pomorza mogą aktywnie spędzić ferie i wyjechać na 5 dni do dowolnego miejsca w Polsce. Wystarczy wziąć udział w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizuje Fundacja Rozwoju Wolontariatu Projektor. By wziąć udział w programie, należy stworzyć 2-3-osobową grupę studentów-wolontariuszy, wymyślić projekt edukacyjny o dowolnej tematyce i wybrać szkołę, do której chciałoby się pojechać, by przeprowadzić zajęcia. Projektor pokrywa koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia oraz ubezpieczenia. Więcej szczegółów dotyczących programu można znaleźć na stronie www.projektor.org.pl. Parlamentarzyści opowiadają się za prezydencką propozycją zmian w ordynacji podatkowej. Posłowie skierowali nowelizację do prac w Sejmowej Komisji Finansów. Prezydent Bronisław Komorowski podczas spotkania z członkami kapituły Nagrody Gospodarczej podkreślił, że zaproponowana przez niego zmiana ordynacji podatkowej ma zbudować pozytywny klimat wokół przedsiębiorczości.
Jeśli prawo jest niejasne, żeby te wątpliwości, albo żeby prawo czynić bardziej jasnym, przejrzystym i oczywistym, albo żeby te wątpliwości były rozstrzygane na korzyść podatnika, w tym wypadku także i przedsiębiorcy. Myślę, że tego rodzaju rozwiązań możemy szukać więcej. One powinny się złożyć razem na realne, jakby na skutki pozytywne, dobrego klimatu wokół polskiej przedsiębiorczości.
Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann wyjaśnił, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie tabletek dzień po jest jednoznaczna. W krajach, gdzie nie ma ustawy zakazującej antykoncepcji, czyli również w Polsce, takie tabletki będzie można kupić bez recepty, wyjaśnił minister Neumann. Tymczasem Komisja Europejska podkreśliła, że ostatnie słowo w sprawie pigułki dzień po należy do krajów członkowskich Unii. Komisja niczego nie narzuca. Dziś przed warszawskim sądem odbyła się pierwsza rozprawa jawna w procesie generała Pawła Bielawnego, oskarżonego o niedopełnienie obowiązków przy ochronie wizyty VIP-ów w Smoleńsku w 2010 roku. Wiadomo, że generał Bielawny nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Grozi mu do 5 lat więzienia. NATO nie chce konfrontacji z Rosją, ale Moskwa nie może łamać europejskich zasad, powiedział sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. Norweski polityk złożył dziś wizytę w Berlinie, gdzie rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel.
Sekretarz generalny NATO podkreślił, że integralność terytorialna Ukrainy została naruszona, co stanowi złamanie prawa międzynarodowego. Stoltenberg zaapelował do Rosji o przestrzeganie porozumienia pokojowego z Mińska. Rosja musi wykorzystać cały swój wpływ na separatystów, aby zmusić ich do przestrzegania zawieszenia broni. Rosja musi także wycofać swoje wsparcie dla separatystów. Sekretarz generalny podkreślił, że sojusz nie chce konfrontacji z Moskwą. NATO zabiera zabiega o bardziej konstruktywne relacje z Rosją, ale żeby to osiągnąć, Rosja musi tego chcieć i musi respektować podstawowe wartości. Angela Merkel zapewniała z kolei, że Niemcy chcą wprowadzenia ustaleń ostatniego szczytu NATO w Walii, choćby w sprawie tak zwanej szpicy. Niemcy czują się zobowiązane do tego, aby solidarność z krajami Europy Wschodniej nie była tylko na papierze. Merkel zastrzegła jednak, że Niemcy nie chcą prowadzenia polityki przeciwko Rosji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Były to wiadomości kolejne o 17. Do końca dnia przewaga chmur i przelotne opady deszczu, ciepło od 6 do 8 stopni, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo może popadać deszcz. Temperatura od 0 do plus 1 stopnia, wiatr osłabnie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, termometry wskażą 3-4 stopnie.
Reklama. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort List dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Rady z jazdy.
Hej, ale masz nieczysty oddech.
Ja? Nie żartuj, dbam o higienę.
Mówię o czarnym dymie z twojego komina. Palisz węglem niskiej jakości albo śmieciami. Może twój piec jest stary i niesprawny. Tak powstaje niska emisja.
Ale...
Niska emisja powoduje wiele chorób, nawet nowotwory.
Co zatem mam zrobić?
Na początek porozmawiaj z ankieterem. Odwiedzi cię między 19 stycznia a 30 czerwca. Powiedz mu, czym ogrzewasz dom. Policzmy piece, policzmy się z niską emisją.
Kampania Policzmy się z niską emisją jest realizowana przez miasto Bydgoszcz, dofinansowana ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czy wiesz, po czym chodzisz? Muzeum Okręgowe zaprasza w podróż w głąb ziemi. Odwiedź nową wystawę i dowiedz się, jak wyglądała Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych. Zbiory archeologiczne Wyspa Młyńska. Ekspozycja czynna od 11 grudnia 2014 do 28 lutego 2015 roku.
Reklama. Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Zakończył się proces w sprawie wyłudzeń podatku VAT. José María Florencio zaprosi na koncert, który dzisiaj poprowadzi Filharmonii Pomorskiej. Mówić tak, że będziemy o mitingu lekkoatletycznym w Toruniu. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. O żadnym przestępstwie nie może być mowy, twierdzi obrona i żąda uniewinnienia. Prokuratura chce kar bezwzględnego więzienia, wyroków w zawieszeniu, kar grzywny oraz naprawienia szkody i zakazu zajmowania stanowisk w radach nadzorczych i zarządach spółek prawa handlowego, bo i zdaniem nie ma wątpliwości, że oskarżeni brali udział w tak zwanej karuzeli podatkowej. Przed sądem okręgowym w Bydgoszczy zakończył się proces 6 osób, które uczestniczyły w przestępczej działalności polegającej na wyłudzeniu podatku VAT. Skarb państwa miał stracić ponad 36 milionów złotych. Dziś proces zakończył się mowami stron. Jutro wyrok.
Karuzele rozgryźli wspólnie urzędnicy skarbowi i policjanci. Akt oskarżenia sporządziła krakowska prokuratura apelacyjna. Dotyczył on 13 osób, ale 7 już zostało skazanych, dlatego obecnie na wyrok oczekuje już tylko 6 oskarżonych. Piotr Wilkoński, chce by mówiono i pisano o nim pełnym nazwiskiem, Ewa T., Dawid P., Bogdan N., Krzysztof M. i Marcin S. Wilkoński był swego czasu postacią w naszym regionie znaną. Prezes LKS Rogowo, szef spółki Altman ze Żnina, zbierał laury i nagrody. Od 2009 roku jest głównym oskarżonym w sprawie tak zwanej karuzeli podatkowej.
Sprawa dotyczy ogólnie rzecz mówiąc przestępstwa karuzelowego.
Prokurator Anna Kartawik-Golińska.
Są to przestępstwa polegające na obrocie towarami w oparciu o fikcyjne faktury i ten towar wraca do pierwotnego sprzedawcy.
A chodzi między innymi o obrót żarówkami ksenonowymi do aut i końcówkami wtryskiwaczy do diesla. W karuzeli miały uczestniczyć różne firmy z krajów europejskich, w tym firma Piotra Wilkońskiego. Zdaniem prokuratury dowody jednoznacznie i niepodważalnie zeznanie wskazują na to, że oskarżeni popełnili zarzucane im czyny.
Na winę oskarżonych wskazuje szereg dowodów, ale w szczególności należy podkreślić, oprócz wspomnianych już przeze mnie decyzji podatkowych, ogrom dokumentacji księgowej zgromadzonej w toku postępowania w postaci faktur, jak i również dowody w postaci zeznań świadków, które pozwoliły ustalić, że faktury te w większości przypadków były fakturami fikcyjnymi, pustymi. Pozwoliły również na ustalenie, że niektóre z podmiotów zostały w zasadzie powstały tylko po to, żeby dokonać konkretnych transakcji.
Transakcji przestępczych i dlatego prokuratura chce, by sąd uznał oskarżonych winnych. Tymczasem obrońcy zgodnie twierdzą, że nie było żadnej grupy przestępczej i o żadnych przekrętach i wyłudzeniach nie może być mowy, bo oskarżeni nie mieli świadomości, że brali udział w karuzeli podatkowej.
Działali może dzisiaj, można powiedzieć, w znaczeniu starej winy nieumyślnie, czyli pochopnie, lekkomyślnie nie przewidzieli ewentualnych konsekwencji, bo nie mogą. Dlatego, Wysoki Sądzie, ich działalność charakteryzująca się winą nieumyślną nie może być objęta zarzutem stawianym w tym akcie oskarżenia, dlatego wnoszę o ich uniewinnienie.
Stwierdził mecenas Janusz Mazur, obrońca Ewy T. i Krzysztofa M. To samo mówił dziś główny oskarżony.
Ponieważ nigdy nie planowałem popełnienia przestępstwa opisanego tym aktem oskarżenia, nigdy nie umawiałem się z nikim, myślałem o tym, żeby w jakikolwiek sposób popełniać przestępstwo, proszę o uniewinnienie mnie.
A Dawid P. stwierdził, że cała sytuacja zmobilizowała go do tego, żeby pójść na aplikację radcowską.
Po to, żeby pomagać ludziom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji jak ja. I dzięki nowelizacji KPK, jaka ja ostatnio miałem miejsce, będę mógł również robić to w procesie karnym i mam nadzieję, że Wysoki Sąd nie odbierze mi tej możliwości. Ja jestem niewinny i proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie.
Ostatecznie obrońcy, jak i sami oskarżeni, wnieśli o uniewinnienie. Wyrok jutro. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Kompozycje Przybylskiego Galliano oraz współczesnego kompozytora włoskiego Bottigliero znajdą się w dzisiejszym koncercie kameralnym Filharmonii Pomorskiej. Kapelę Bydgoszczyńską poprowadzi jej szef José María Florencio, a solistą wieczoru będzie wirtuos akordeonu Maciej Frąckiewicz. Dzisiaj odwiedził naszą rozgłośnię José María Florencio.
Dzisiaj wieczorem czeka nas, że tak powiem, trudne zadanie. Myśmy bardzo długo musieli czekać na potwierdzenie w ogóle solisty koncertu i ostatecznego kształtu programu. Dzięki temu to myśmy naprawdę mieli mało czasu, żeby się przygotować indywidualnie przed pierwszymi próbami. A mamy do czynienia z utworami bardzo trudnymi, technicznie i muzycznie. Akurat ten, który jest najtrudniej technicznie, jest najłatwiej muzycznie. Natomiast cała reszta programów jest całkiem skomplikowana. Wczoraj właśnie po czwartej naszej próby w ciągu dwóch dni. Podziękowałem zespołowi za to, że naprawdę to, co oni wykonują, to, co oni zrobili w ciągu tych dwóch dni, jest pracą imponującą. Imponującą. To się dzieje bardzo rzadko i to się dzieje rzadko nie w ogóle we współpracy z nimi, czy z innymi zespołami w Polsce, ale z mojego doświadczenia, które łączy już naprawdę prawie 30 krajów na świecie. To jest naprawdę rzecz niesamowita. Doskonały solista, akordeonista Maciej Frąckiewicz, w ogóle zwycięzca takich imprez jak w ogóle Paszport Polityki, czyli w ogóle wiele konkursów międzynarodowych, gra nieprawdopodobnie dobrze na tym instrumencie. U niego w ogóle akordeon brzmi nagle jak organy, prawda? A w pewnych momentach w ogóle zaczyna grać, jak po prostu by to był skrzypce grający w ogóle na sordyną. Po prostu pełne panowanie nad instrumentem, który jest naprawdę instrumentem jeszcze do niedawna było nie do słuchania po prostu. A dzisiaj wypełnia programy w ogóle sal koncertowych. A jest też ciekawa obecność w programie dzisiejszego wieczoru. Włoski kompozytor Francesco Bottigliero, pianista, doskonały pianista, świetny, absolutnie świetny korepetytor i przygotowujący w ogóle solistów śpiewaków. Umie to robić jak mało, naprawdę wiedziałem, takich w Europie. Fantastyczne. On jest też dyrygentem, dyryguje z powodzeniem koncertami i operami po świecie. Był ostatnio przez 3 lata kapelmajstrem w ogóle teatru w Erfurcie. Zaczął komponować i komponuje pewnego rodzaju muzyki strasznie intrygującej. Muzyka piękna, przyjemna, ale pełna dziwnych, harmonicznych, formalnych i melodycznych zwrotów. Także prawie wykonania Polski jego utworów, bo już zostały nawet nagrane w Niemczech, będzie dzisiaj na sali z kapelą Bydgoszczyńską, a kompozytor właśnie, który ma w tym tygodniu bardzo, bardzo zajęty czas między kilkoma miastami, a między innymi prowadzi Butterfly w Operze Bytomskiej, będzie obecny na sali, jest bardzo ciekaw w ogóle naszych produkcji. Także tak bywają nasze wieczory.
No
właśnie, ten jeden z wieczorów dzisiaj o godzinie 19 w Filharmonii Pomorskiej, a poprowadzi kapelę Bydgoszczensis nasz gość dzisiejszy José María Florencio. Kulomiot Tomasz Majewski, tyczkarz Paweł Wojciechowski i skacząca wzwyż Kamila Lićwinko wystąpią w pierwszym halowym europejskim mityngu lekkoatletycznym Copernicus Cup w Toruniu. Zawody odbędą się 3 lutego w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Bema.
W mityngu wystartują sportowcy z 18 państw. Jednak największymi gwiazdami będą polscy zawodnicy, mówi Krzysztof Olsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy.
Jeżeli przyjeżdża do Torunia podwójny mistrz olimpijski Tomek Majewski, jeżeli przyjeżdża Adam Krzot, którego na co dzień możemy spotkać na mityngach Polska, już w hali w ogóle, bo to jest po raz pierwszy w historii. Jeżeli nasze dwie skoczkinie wzwyż, Lićwinko, Kasprzycka, spotykają się bezpośrednio pojedynku, a oprócz tego będą zawodniczki z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi, z Węgier, patrząc, że mamy skokotyczce, gdzie jest Paweł Wojciechowski, wicemistrz Europy i że cała czołówka europejska spotka się tutaj. A największą gwiazdą tego mityngu będzie Kim Collins. Historia sprintu, mistrz świata, wiele razy medalista mistrzostw świata w hali. Najlepsi zawodnicy Wielkiej Brytanii, czy można powiedzieć sztafeta Wielkiej Brytanii cała przyjeżdża. Nasi najlepsi zawodnicy. Tak samo zawodniczki polskie. 400 metrów jest bardzo takim pięknym biegiem, który się bardzo fajnie ogląda w hali. Serdecznie wszystkich zapraszam, bo naprawdę będzie tyle emocji, będzie można na żywo obejrzeć te największe gwiazdy polskie i zagraniczne.
12 konkurencji, w tym 8 biegowych.
W każdej konkurencji będzie wiele emocji, bo w każdym konkursie wystartują nasi najlepsi zawodnicy i praktycznie w ciągu tygodnia upublicznimy listy startowe, które już będziemy po negocjacjach z menedżerami, a praktycznie takim dosyć interesującym, że przyjeżdża grupa chińskich lekkoatletów, którzy są w Europie i zaprosiliśmy ich do startu i wystartuje właśnie w wielu konkurencjach, pojedynka właśnie z naszymi krajowymi zawodnikami.
Henryk Olszewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Potrzeba jest startu w niektórych konkurencjach w Europie, w tej chwili nie ma startu. Na przykład 400 metrów kobiet, a nie mężczyzn. Nie ma obłożenia takiego, bo zmniejszyła się ilość mityngów. Nie wiem, czy to zainteresowanie, czy to sprawy finansowe spowodowały, że tych mityngów w Europie jest troszeczkę mniej. Natomiast myślę, że dobrze się składa, że ten miting jest tutaj w Toruniu, na tej nowej hali. Jest to chrzest taki wysokowyczynowy tej hali. W zasadzie włodarze miasta mocno się sprężyli i taki obiekt jedyny w Polsce powstał, który nas bardzo cieszy, a jednocześnie na pewno wpłynie to na rozwój lekkiej atletyki w całym kraju.
Zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.
Kiedy podejmowaliśmy decyzję o budowie hali sportowo-widowiskowej z funkcją lekkoatletyczną, taki był cel, żeby ta hala żyła, żeby służyła sportowcom, żeby dostarczała radości i satysfakcji kibicom, którzy przyjdą oglądać najlepszych polskich sportowców, sportowców z Europy i świata.
To nie jedyne zawody lekkoatletyczne, które w lutym odbędą się w toruńskiej hali.
Kolejne zawody lekkoatletyczne 13-15 lutego, Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych. I to, na co też wszyscy czekają, żeby zobaczyć polskich lekkoatletów Mistrzostwa Polski 21-22 lutego. Ale to będzie tylko taki krótki oddech, bo w marcu przecież przyjeżdżają do Torunia najlepsi lekkoatleci weterani w dniach 22-28 marca w halowym Mistrzostwie Europy Weteranów w lekkiej atletyce. Także będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o królową sportu, lekką atletykę w toruńskiej hali.
Dla popołudnia z nami Michał Zaremba.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefon do nas.
Dzień dobry. Miło mi, że udało mi się dodzwonić, bo od jakiegoś czasu usiłuję tego dokonać, ale z miernym skutkiem i się dziwię, że niektórym, szczególnie panom, udaje się to prawie codziennie. Ale do meritum. Zbulwersował mnie dzisiaj fakt, że szpital Jurasza chce do sprzątania, czy no w ogóle do dbania o czystość, myślę, w całym szpitalu zatrudnić firmę zewnętrzną. Moim zdaniem jest to paranoja, ponieważ taki obiekt jak szpital to jest jednostka specyficzna. Firma zewnętrzna, wszyscy wiemy, to nie jest ktoś, kto będzie rzeczywiście się starał o czystość i dbanie o chorych, o salę, o wszystko. Oni z reguły są nastawieni na zysk, ale swojego szefostwa. Natomiast jak są personel sprzątający, zatrudniony jest przez jednego pracodawcę, czyli w szpitalu, to nad nimi ma kontrolę i pielęgniarka na oddziale, i oddziałowa, i lekarz, i dyrektor. I w każdej chwili można takiej osobie zwrócić uwagę, widzi się, jak ktoś pracuje i można wtedy dokonywać jakichś ruchów, czy zwolnić, czy nagradzać i tak dalej. Natomiast wpuszczenie firmy sprzątającej do chorych to po prostu moim zdaniem to jest karygodne. Taką firmę owszem można zatrudnić do dbania o zieleń wokół jednostki. Natomiast na salę chorego absolutnie uważam za paranoję, co dla mnie to powinno być karane. I to wszystko.
Też tak uważam. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 telefon do nas. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, Tomek z tej strony. Ja mam takie pytanie, bo chciałem iść do lekarza, do okulisty i zażądano ode mnie skierowania.
Od 1 stycznia, tak.
Czyli to się potwierdza, tak?
Okulista i dermatolog, którzy to są specjaliści, którzy do tej pory...
Bez skierowania, a teraz muszę iść do lekarza po skierowanie?
Ale tak, bo to nie pytanie do mnie akurat tutaj. To jest po prostu nowy przepis.
Rozumiem. No i druga kwestia. Co z tymi zmianami z OC, że tutaj jest te ubezpieczenie...
To musimy sprawdzić, szczerze mówiąc, szukałam tej informacji, nie mogłam znaleźć, ale oczywiście sprawdzimy to.
A teraz jeszcze chodzi o to OC, no bo mają być znaczne podwyżki OC, ponieważ ubezpieczalnie, to pani słyszała o tej zmianie w ustawie, będą same rozliczały szkody.
Do tej sprawy powrócimy na pewno.
Ale to pani, wie pani, dlaczego akurat jest taka inna regulacja wprowadzona?
Nie wiem.
No wie pani, aha, no ja jestem trochę zaskoczony, wie pani, bo jest tutaj, no chciałem uzyskać jakieś informacje, a pani tu mówi, że nie wie. No,
trochę, drogi panie, jak przygotujemy materiał, to na pewno pan się więcej dowie, dobrze?
Poprzedni też ludzie dzwonili w sprawie gazu, w sprawie tego i tutaj też pani nie wiedziała, no nie wiem.
No widzi pan, tak to jest.
Wypadałoby się trochę poedukować. Sprawa, no nie chcę pani obrażać, ale po prostu no, o zmianach legislacyjnych trochę pani powinna poczytać jednak.
Miłego dnia życzę.
Wzajemnie.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Jeszcze jeden telefon przyjmiemy. Dzień dobry, witam.
Witam pani Magdo, Krzysztof, stały słuchacz. Także taka nietypowa sprawa, może nie o służbie zdrowia, ale też o leczeniu. Jest taka akcja w niedzielę, wspieramy Krzysia Kuziemskiego, redaktora TVP Bydgoszcz. To bardzo zachęcam słuchaczy, jeżeli mogą wesprzeć w niedzielę w czasie meczu. No, zbieramy pieniążki, znajomi, to ja jestem nauczycielem z ogólniaka, w którym Krzysztof kończył, też mieliśmy kontakt sportowy i też poza i powiem szczerze, że no, to jest taka ciężka historia, bo jak się słucha, to jest mój rówieśnik i powiem szczerze, że bardzo proszę, że jeżeli są osoby znające tego człowieka, żeby wspomóc, bo ciężka choroba nowotworowa go dotknęła i wspieramy i jego, i rodzinę pewnie też.
Krzysiu ma wielu kolegów, przyjaciół i na pewno wszyscy tam będziemy w najbliższą niedzielę. Pozdrawiam pana serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam również.
No tak nie możesz wyglądać.
Jasne. Tipsy sobie dokleję.
Sobie nie żartuj. Tam kamery będą, będzie w stereo i w kolorze.
Ale proszę cię, żabciu.
Co to jest?
Nożyczek nie widziałeś?
Baczków, nie dotykaj. Słuchaj, a gdzie my w końcu idziemy? Co to za impreza?
Cierpliwości.
No może wreszcie powiemy, gdzie tak sobie baczki hoduje nasz kolega.
Czekam na efekt.
Takie PKS-y będzie miał nasz głos radiowy. No powiedzmy, że ta impreza to już chyba wszyscy wiemy, prawda? Jutro urodziny, 80. urodziny Polskiego Radia PIK. Właśnie 80. urodziny Polskiego Radia na Pomorzu i Kujawach. Przeniesiemy się z tego studia do studia naprzeciwko. Będzie można nie tylko nas posłuchać, ale i zobaczyć. Pewnie dlatego Darek przygotowuje się, nie tylko Darek, bo wszyscy radiowcy. Studio już przygotowane, chyba dobrze widziałeś, tak?
Tak, baloniki, konfetti.
Tak, więc jutro będziemy z Państwem od godziny 6, nie tylko na tak zwanej antenie radiowej, tak, ale również na wizji. Też się przygotujesz jakoś specjalnie?
No myślę, że nie.
Nie? Czyli taki będziesz po prostu...
Strój wyjściowy, tak,
marynarka, radiowiec, krawat, z krwi i kości.
Koszula, jak co dzień.
Co dzisiaj?
A dziś powrócimy do tematu służby zdrowia. Sprawdzimy, jak funkcjonują poradnie po tym, kiedy od nowego roku należy ze skierowaniami iść do okulisty i dermatologa. Likwidacja tych skierowań to był postulat lekarzy rodzinnych, którzy protestowali na przełomie roku. Nie udało się wywalczyć zniesienia tych skierowań. No właśnie, to dość mocno komplikuje sprawę. W kolejce pojawiają się osoby, które no, nie powinny tam być. One także narzekają. Dziś sprawdzimy, co o tym sądzą politycy, pacjenci i lekarze.
O tym już za 5 minut na naszej antenie. Ja Państwu dziękuję. Spotykamy się jutro. Nawet nie powiem Państwu do usłyszenia, tylko do zobaczenia.